z tego słowa to, co Bóg wie, że chce przekazać dla nas w nowy sposób, w kolejny sposób, w świeży sposób. Prawdą jest, że w psalmie pierwszym Dawid mówi: szczęśliwy mąż. I o czym mówi Dawid? Który nie idzie za radą bezbożnych. A niczego nie robi?
Nie zasiada
w gronie szyderców. Ciekawe jest to, że Dawid w swoim pierwszym psalmie na samym początku zwraca nam uwagę na relację naszą z drugim człowiekiem. Na to, że to, z kim przystajesz, ma znaczenie. Ma znaczenie, kto ma wpływ na ciebie. Przyjaciele, wzywam więc was, w list do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset i 2. Wzywam was więc ze względu na miłosierdzie, jakie okazał Bóg, byście złożyli mu swe ciała na ofiarę żywą i świętą, w pełni go satysfakcjonującą. Bo taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie wzorców tego świata, ale niech was przemienia nowy sposób myślenia. Byście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, podobające mu się i co jest doskonałe. Jeszcze raz. Przyjaciele, wzywam więc was ze względu na miłosierdzie, jakie nam Bóg okazał, abyście złożyli mu swe ciała na ofiarę żywą i świętą, w pełni go satysfakcjonującą, bo taka jest natura waszej służby. Jasnym jest, to wynika też z fragmentu napisanego również przez apostoła Pawła w liście do Efezjan, że zbawienie jest z łaski. Że nie ma ceny, którą można zapłacić za Bożą łaskę. Że nie ma takich pieniędzy, które można zgromadzić i zapłacić Bogu, aby otrzymać od Niego łaskę. Jest taka historia w Dziejach Apostolskich, kiedy pewien człowiek, będący pod wrażeniem tego, co czynią apostołowie, wyciągnął wszystko, co miał. Wszystkie zaskórniaki. Rozbił ostatnią świnkę. I mówi: też tak chcę. A oni mówią: niech przepadną razem z tobą wszystkie twoje pieniądze. A więc zbawienie, które otrzymujemy od Boga, nie da się na nie ani zasłużyć, ani go kupić. Natomiast z tego fragmentu wynika jasno, że podążanie za Chrystusem już za darmo nie jest. I gdybyśmy twierdzili, że wszystko jest za darmo, to moglibyśmy się minąć z prawdą. Dlatego, że w rozdziale 12, w pierwszym wersecie, Paweł mówi i wzywa nas przez miłosierdzie, jakie okazał wam Bóg. Wzywam was do składania ofiary. Innymi słowy, do ponoszenia kosztów. W zamian za miłosierdzie, jakie okazał nam Bóg, ten sam Bóg nie oczekuje wiele od ciebie. Oczekuje tylko jednego. Wszystkiego. Wszystkiego, co masz w twoim życiu. Paweł wzywa nas poniekąd do zapłaty. Paweł mówi: moi drodzy, to, co otrzymaliśmy w darze z łaski, powinno nas zmuszać do myślenia i powinno nas zobowiązywać. I to nie stoi kompletnie w sprzeczności z tym, co powiedział do Efezjan. Wręcz przeciwnie, jest to pewnego rodzaju uzupełnienie. Abyście złożyli swoje ciała na ofiarę żywą i świętą. Co to znaczy składać w ofierze? W Starym Testamencie składano ofiary. Widzieliśmy pewnie nie jeden film na ten temat, reportaż, czytaliśmy w Biblii, czasami widzieliśmy pewne zdjęcia, obrazy. Słynna historia, kiedy Abraham idzie złożyć na ofiarę swojego syna. Nie było w tym nic dziwnego, poza tym, kogo miał złożyć w ofierze. I Paweł do współczesnego kościoła, do mnie i do ciebie mówi: wzywam was ze względu na to, co uczynił Bóg w waszym życiu, abyście zaczęli składać ofiarę. A co to ma być za ofiara? żywa i święta. Czy chodzi o to, żeby co niedzielę wybrać z Kościoła tego najbardziej świętego i uczynić wielkie palenisko? Co więcej, Paweł w tym fragmencie zwraca uwagę na to, że ta właśnie ofiara, że ta ofiara, która jest żywa i święta, do której wzywa nas, jest początkiem, jest zalążkiem Twojej i mojej służby. W kontekście przemiany życia jest zatem do zapłaty cena wobec miłosierdzia okazanego nam w Chrystusie. A ta cena to ofiara. Jesteście ze mną? A ta ofiara z kolei jest niczym innym jak Twoją duchową służbą. Chrześcijaństwo to wielokrotnie ponoszenie kosztów. Przede wszystkim w postaci ofiary żywej i świętej. I tak jak czytaliśmy w tym przekładzie, taka ofiara, która satysfakcjonuje Go. Ciekawe to jest bardzo. Innymi słowy, moje życie ma być kierowane tym, aby Pan Bóg był usatysfakcjonowany. Myśleliście kiedyś w takich kategoriach? Co zrobić, żeby, tak kolokwialnie powiem, zadowolić Pana Boga? Bóg oczekuje od Ciebie, abyś swoje życie poświęcił, poświęciła Wielokrotnie tak jest, że zastanawiamy się, co jest Bożą wolą do naszego życia. Ja też mam takie rozważanie i to jest bardzo dobre. Bo my potrzebujemy spotykać się z Panem Bogiem i zadawać Mu pytanie: Panie, gdzie mnie widzisz? Co chcesz, abym czynił nowego dla Ciebie? Być może chcesz posłać mnie w nowe miejsce i wtedy Bóg wierzy, że pragnie dzielić się z Tobą, z tym, co ma właśnie w swoim sercu. Ale okazuje się, że to, co jest najważniejsze, to, co prowadzi do poznania Jego woli, wynika również z tego fragmentu, a jest tym ta ofiara. Startem, jakby tym początkiem przygody z Bogiem, nie jest objawienie Jego woli, ale objawienie Ciebie jako ofiary. Dopóki nie zrozumiemy tej lekcji, że Bóg pragnie doprowadzić nas do miejsca, w którym powiemy tak jak Samuel: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To już nie ja. Apostoł Paweł z kolei mówi: wszystko. Wszystko, co do tej pory uznawałem za wartość, co było mi zyskiem, co było dla mnie wartościowe, tak, że nigdy bym tego nie oddał, dzisiaj uznaję za śmieci. Wszystko, co było mi zyskiem, uznaję za śmieci. To nie był byle kto. Można by było powiedzieć profesor tamtych czasów. Jego wykształcenie nie było ocenione nawet na pieniądze. To chodzi o mnie i o Ciebie. Abyśmy zrozumieli, że Bóg pragnie niczego innego jak ofiary. Oczywiście nie dosłownie, ale pragnie przede wszystkim Twojego życia. I to wcale nie oznacza, że nam ma być źle. Wiecie, kiedy ja spędzam czas z moją córką, to ja robię wszystko, żeby uśmiech z jej buzi nie znikał. To ja czasami robię rzeczy, o które nigdy wcześniej bym się nie podejrzewał. Znacie to. Wydaje z siebie dźwięki, które są dla mnie niezrozumiałe. I się boję, że ktoś kiedyś mnie nagra. Ale na pewno to, co jest napisane również w Ewangelii, skoro wy, będąc złymi, potraficie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Bóg wasz niebieski. A więc kiedy Bóg wzywa ciebie i mnie do poddania się Jemu, to dlatego, że ma dla ciebie o wiele większe rzeczy, że ma dla ciebie o wiele większe plany, bo ma dla ciebie piękną, dobrą przyszłość. Nieusłaną różami, ale usłaną Jego bliskością. I zgodzę się, to już kiedyś tutaj wam powiedziałem, że prawdopodobnie przez to, że droga z Chrystusem jest wąska, kręta i niejednokrotnie pod górkę, to kiedybyśmy z niej zeszli na piękną, szeroką autostradę, to prawdopodobnie było nam dużo milej. Może część problemów by zniknęła. Któregoś razu, kiedy jechałem na drugi koniec Polski, aż na Mazury, i chciałem dojechać do Bydgoszczy, to z tamtych rejonów nie prowadzi żadna autostrada, nawet żadna droga krajowa. Musiałem jechać drogami wojewódzkimi. Było już około 21-22. Ja jechałem dużym busem i zaczął sypać śnieg. I te drogi były nie dość, że dziurawe, jeszcze zasypane śniegiem. Ja jechałem 40 na godzinę. Nic nie było widać i się modliłem: Boże, żebym ja tylko dojechał. O wiele wygodniej byłoby jechać autostradą. O wiele przyjemniej czasami byłoby przez pewne rzeczy w ogóle nie przechodzić. Mieć na łatwiznę. Na skróty bez Pana Boga. Boża droga ma jednak swoje warunki. I nie można wejść tylnymi drzwiami. Nie można tak, że ktoś gdzieś tam nam kolejkę zajmie. Że mama za mnie stanie albo tata. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, Pan Bóg nie ma wnuków. Ma tylko z dzieci. I wracając do tej ofiary, ciekawe jest to, że Pan Bóg wzywa ciebie i mnie właśnie do złożenia tej ofiary, która ma być żywa i święta. I kiedy pamiętamy, że ofiara polegała na zabijaniu, to pytanie, jakie się rodzi, czy temu Pawłu coś się nie pomyliło? Dlatego, że pierwsze, co mówi, to, że ta ofiara ma być żywa. Jak to? W Słowie Bożym nie ma zaprzeczeń. Ono jest bardzo spójne. Niektórzy ludzie wyciągają różne fragmenty z kontekstu i udowadniają różne dziwne rzeczy. Jednak my wiemy, że biorąc pod uwagę całe Pismo Święte, ono jest spójne, jest prawdziwe. Amen? Ma moc zmienić życie. W liście do Galacjan w 2 rozdziale, w 20 wersecie jest napisane tak. Nie ja więc żyję, ale Chrystus żyje we mnie. To zaś, że teraz żyję cieleśnie, znaczy, iż żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie za mnie poświęcił. Wzywam was wtedy do tego, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą. Umieram dla cielesnych pożądliwości. Umieram dla mojego ja. Ofiara staje się żywa. Dlatego, że duch dany nam przez Boga powstaje do życia w nas. Kiedyś pewien pastor zapytał mnie, jak ma się twoja dusza? Chciał sprawdzić i podchwytliwie mnie podgadać. A ja mówię, dusza coraz gorzej, duch za to coraz lepiej. U nas przyjęło się mówić, w zdrowym ciele zdrowy duch. Natomiast faktem jest i Bożą obietnicą, że to jest odwrotnie. W zdrowym duchu będzie zdrowe ciało. Kiedy składam żywą ofiarę Umieram dla siebie, a rodzę się dla Boga na nowo. Rodzę się dla Jego pragnień, dla Jego marzeń, dla tego, co On pragnie uczynić przeze mnie, tam, gdzie mnie postawił. Kiedyś nasz biskup powiedział tak: a co jeśli Bóg postawił cię w pewnym miejscu i ty jesteś jedyną drogą dla tych ludzi, pośród których cię postawił? Jesteś jedyną drogą do poznania ich przez Chrystusa. A co jeśli On nie ma planu B? Co jeśli postawił na ciebie wszystko? To jest początek mojej i twojej służby. Ofiara. I być może jesteś wierzący od lat, być może wiele lat chodzisz za Chrystusem. Teraz 3 kwietnia minęło 14 lat, jak ja się chrzciłem. Kiedy oddałem swoje życie Bogu, to było jeszcze parę lat wcześniej. Jeszcze wtedy by mnie nie było widać za tej kazalnicy. Ale niezbadane są boskie wyroki. Kiedy miałem 8 lat, Bóg napełnił mnie Duchem Świętym i zacząłem się mówić innymi językami. To nie jest moja chwała, ani moja chluba, ale to jest to coś niesamowitego, jak Bóg działa już w małych dzieciach. Dlatego wiecie, kiedy ja się modlę o moją córkę, ja się zawsze modlę: Boże, przemawiaj do niej już teraz. Przemawiaj do mnie już teraz. I może jesteś wierzący od lat. Być może już 2, 3 z przodu się pojawia. 30, 40 lat chodzę za Chrystusem. I zadajesz sobie pytanie: co dobrego Bóg dla mnie jeszcze przygotował? Co dobrego jeszcze Bóg ma dla mnie? Co jest Jego wolą? Obawiam się, że odpowiedź nie nadejdzie. Bo przede wszystkim Bóg pragnie objawić ciebie jako ofiarę. Dopiero wtedy możemy poznać, co jest Jego wolą. Boża natura może się objawić w nas, kiedy oddajemy Bogu siebie i składamy siebie jako ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Druga myśl. Drugim momentem jest to, kiedy Bóg zaczyna objawiać się w tobie i wtedy już tak bardzo nie chodzi o ciebie. Wtedy już tak bardzo nie chodzi o mnie. I zwróćmy uwagę na ten fragment. Ale niech was przemienia nowy sposób myślenia, byście wiedzieli, jaka jest wasza wola, wasze marzenia i pragnienia, abyście... Tak? Nie. Jest napisane, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga. Co jest dobre, podobające Mu się i co jest doskonałe. Widzę pewne połączenie z tym, że kiedy Bóg zaczyna przemieniać nasze myślenie, łączy się to z tym, że prowadzi to do objawienia Jego woli, a my stajemy się wrażliwi. Ale nie na pyłki, bo idzie wiosna, ale stajemy się wrażliwi na drugiego człowieka. Stajemy się wrażliwi na drugiego człowieka. Tak jak Dawid zwraca w 1 psalmie uwagę na nasze relacje z drugim człowiekiem. Tak samo Boża przemiana w nas czyni, że drugi człowiek nie jest nam obojętny. Powiem więcej. Wiecie, kto w Kościele się najbardziej liczy? Oczywiście Pan Bóg. Ale tak naprawdę, przecież każdy z nas mógłby być w domu. Każdy z nas mógłby być w domu, nie musielibyśmy być razem. Ale w Kościele liczy się to, że jesteś Ty obok mnie. Że jesteśmy razem. W Kościele liczy się to, że jesteśmy wrażliwi na siebie. Czy nie jest to prawdą? Czy nie jest prawdą, że Pan Bóg powołuje nas nie do tego, żebyśmy byli tylko sami gdzieś? Oczywiście On pragnie mieć z nami relacje, Ale On pragnie stawiać nas pomiędzy ludźmi. On pragnie, abyśmy siebie nawzajem wspierali. Kiedy czytam Biblię, to czytam o tym, że Kościół jest jak całe ciało, jak organizm. On będzie funkcjonował bez ręki. Ale czy chcielibyście funkcjonować bez ręki? On będzie funkcjonował bez nogi. Ale czy ja chciałbym funkcjonować bez nogi? Wiecie, kiedyś tak sobie pomyślałem, ile to jest błogosławieństw, że jestem zdrowy, że jestem sprawny. Gdybym nie miał choćby jednej ręki, nie mógłbym robić większości rzeczy, które po prostu po ludzku sprawiają mi frajdę. Nie mógłbym wsiąść na rower, nie mógłbym kierować samochodu, nie mógłbym robić najprostszych czynności. I być może okazuje się, że jesteś tą ręką, być może jesteś tą nogą, tą stopą, tym stawem. Dlatego jesteś potrzebny w Kościele. Mój przyjaciel, Czarek Wojtasik, który był tu u was w zeszłym roku, w listopadzie, powiedział kiedyś mi tak. Najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek. Nieważne jest, czy my mamy takie czy inne zdanie. Być może nie rozumiemy się wielokrotnie. Być może chciałbyś czasami kogoś wystawić za drzwi. Ale najważniejszy jest drugi człowiek. Najważniejszy jest drugi człowiek. Będziemy mieć różne zdania. Ale jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem. I powiedziałem mu to samo. Ja rozumiem, że z pewnymi ludźmi może nie jest ci po drodze. Ja rozumiem, że macie inne zdanie. Ale mówię, a co jeśli za jakiś czas to będą osoby, które będą z tobą w ramię czynić Boże dzieło? Możesz teraz albo ich stracić, albo ich pozyskać. Agresja niestety zawsze wywołuje agresję. Z przykrością to mówię, ale są w Polsce kościoły, w których nie walczy się o drugiego człowieka, ale mówi się im: nie podoba wam się? Nie podoba wam się? I nikt was na siłę tu nie trzyma. Nikt was na siłę tu nie trzyma. Na wasze miejsce mam pięciu innych. Bo Kościół jest składową dwóch czynników. Po pierwsze, Kościół to my, ludzie wierzący, którzy budują ten Kościół. A po drugie, to ci, których pozyskujemy. To są takie dwie gałęzie. I kiedy mówimy tylko o tym, że Kościół to tylko tam ja pozyskuję, a zapominam o tych, którzy są tutaj, mijam się z Bożą wolą. Tak samo, kiedy zapominam o tym, co jest tam, a jestem tylko tutaj, tak samo mijam się z Bożą wolą. Dlatego potrzebny jest ten balans. Drugi człowiek. Bóg, przemieniając nas, mówi do nas, abyście potrafili odróżnić, co jest dobre. Dobre w odniesieniu do Bożej woli. Kiedy Jezus przyszedł na świat, dał nam przykład postępowania. I czy czytamy, że głosił jaką nowinę? Dobrą nowinę. Ale kiedy pewnego razu przyszedł do Niego młody człowiek i powiedział mu: nauczycielu dobry, to co Jezus powiedział? Dlatego, że doskonale znał nasze serca. Usystematyzujmy już powoli, dochodząc do końca. Bóg pragnie, abyśmy złożyli siebie jako ofiarę. On czyni w nas przemianę, następnie objawia nam siebie, co w konsekwencji prowadzi do tego, że dostrzegamy drugiego człowieka. Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz nauczając oraz nauczając ich przestrzegania wszystkiego, co wam przekazałem. I zmiana myślenia w Bożych kategoriach prowadzi do zrozumienia tego, że miłosierny Bóg, który okazał tobie i mi swoje miłosierdzie, pragnie to wylewać dalej na drugich, na kolejnych, na twojego sąsiada, na twojego kolegę w pracy, na twojego męża, żonę, dzieci. I być może powiesz, ale moim powołaniem nie jest bycie ewangelistą. Możliwe, że tak jest. Jednak z całą pewnością twoim i moim powołaniem jest to, aby nieść innym Chrystusa. Aby świadczyć innym o nim. I czasami się wstydzę, czasami mam z tym problem. Czasami nie wiem, co powiedzieć. 1 czerwca, za którąś sobotę z kolei, już niedługo, 2 tygodnie, 3, będziemy tutaj w Bytomiu Odrzańskim prawdopodobnie mieć takie spotkanie na rynku. Będziemy, odpalimy grilla, przywieziemy dużą maszynę do waty cukrowej specjalnie dla dzieci w Bytomiu Odrzańskim. Ale to jest doskonały moment, doskonała chwila, abyście mogli się tam pojawić, abyście mogli tym ludziom, których znacie, być może po raz kolejny powiedzieć: Bóg jest dobry, Bóg chce zmienić twoje życie. Jesteśmy tu nie dlatego, że ktoś nam za to zapłacił, że nam się to opłaca, że nam się bardzo nudzi w domu, więc przyjeżdżamy do Bytomia Odrzańskiego, ale przyjeżdżamy tu ze względu na ciebie, żeby ci powiedzieć, że Bóg ma moc wyciągnąć cię z bagna, w którym jesteś, z bagna alkoholizmu i wielu, wielu innych. Biblia wyraźnie daje nam do zrozumienia, że nasze życie ma być pełne Ewangelii. Pełne Ewangelii, dobrej nowiny. I tak słusznie kiedyś święty Franciszek powiedział: głoś Ewangelię, a jeśli musisz, użyj słów. Nasze życie powinno być przepełnione Ewangelią. Nasze życie musi stać się Ewangelią. Kiedyś opowiadał pastor Mocha, że w czasach, kiedy były takie bardzo długie kolejki, doskonale to pamiętacie, to on miał rano taki dobry czas z Bogiem, że przybiegł do takiej kolejki zaraz po tym, taki zadowolony, rozpromieniony. I ludzie myśleli, że ma coś z głową. I mówią: co się tak cieszysz? A on odpowiada: miałem taki dobry czas z Bogiem. Mówi, od razu część ludzi odeszła, miał szybciej doszedł do kolejki. Wiecie, nasze życie musi być Ewangelią. Nasze życie musi stać się dobrą nowiną dla innych. W Rzymian, 1:16-17. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Mateusza 25:31 i dalej. Gdy Syn Człowieczy przybędzie w chwale wraz ze wszystkimi aniołami, zasiądzie na swym tronie pełnym chwały, zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On rozdzieli ludzi tak, jak pasterz rozdziela owce i kozły. Owce postawi z prawej strony, a kozły z lewej. Wówczas jako król powie do tych po prawej: wejście błogosławieni mego Ojca do królestwa, które zostało dla was przygotowane, zanim jeszcze istniał świat. Bo gdy byłem głodny, nakarmiliście mnie. Gdy byłem spragniony, daliście mi pić. Gdy byłem w podróży, ugościliście mnie. Gdy byłem nagi, daliście mi ubranie. A gdy byłem chory i w więzieniu, odwiedzaliście mnie. Panie, zapytają sprawiedliwi, kiedy widzieliśmy cię głodnego i nakarmiliśmy cię? Kiedy daliśmy ci pić, gdy byłeś spragniony, albo kiedy ugościliśmy cię podczas podróży lub ubraliśmy jako nagiego? Kiedy to było, gdy odwiedziliśmy cię w czasie choroby lub więzienia? Zapewniam was, odpowie król, że cokolwiek zrobiliście jednemu z moich braci, choćby najmniejszemu, mnie to uczyniliście. Dalej w tej historii jest też mowa o kozłach, którzy tego nie uczynili. Ale nigdy nie wiemy, jak wiele może znaczyć nasz mały gest. Jedno zdanie. Krótkie świadectwo. Być może to całkowicie przewróci komuś życie. David Wilkerson, kiedy rozpalił swoje serce do głoszenia Ewangelii, podszedł do jednego gangstera i powiedział do niego: Jezus cię kocha. Jezus cię kocha. Ten gangster, który mógł wyciągnąć spluwę i go zastrzelić, nie mógł kolejne noce spać, nazywał się Nicky Cruz. Jezus cię kocha. Kiedy ostatni raz powiedziałeś komuś Ewangelię? Kiedy ostatni raz powiedziałeś komuś: Jezus cię kocha? Być może warto zacząć od nowa. Pamiętacie, powiedziałem wam to jakiś czas temu na modlitewnym. A co jeśli w Bytomiu Odrzańskim? Ile jest mieszkańców? 5000. A co jeśli chociaż 10% jest głodnych Boga? A co jeśli chociaż 5% jest głodnych Boga? Zapewniam was, jeżeli jest choćby 1%, jeżeli jest chociaż 1%, to już macie problem. Bo już nie mamy gdzie ich zmieścić. Tylko 1%. A jestem przekonany, że w twoim otoczeniu, w twojej pracy, ja pracuję w miejscu, gdzie jest prawie 2000 pracowników. Jestem przekonany, że w twoim miejscu pracy, czy jest 100, czy 200 osób, znajdzie się chociaż 5% głodnych Boga. Tych owiec zagubionych, które potrzebują znaleźć pasterza. Które potrzebują wrócić do domu Ojca. Iluż to ludzi jest takich, którzy powiedzą: wyjdźmy na miasto, porozmawiajmy. I oni powiedzą: ja szukam Boga. Ja się regularnie modlę. Ja spotkałem ludzi, którzy mi mówili: ja mam nawet relacje z Bogiem, ja czytam Biblię. Ale im wielokrotnie nawet nikt nie powiedział jak. Chrzest mieliśmy na początku kwietnia. Wiecie, kto się chrzcił między innymi? Moja sąsiadka. Ja byłem taki mały, kiedy razem mieszkaliśmy w jednym budynku. Moja mama wtedy cały czas jej zwiastowała Ewangelię. Ona przez wiele, wiele, wiele lat była członkiem odnowy w Duchu Świętym. Bardzo zagorzała, bardzo szukała Pana Boga. W kwietniu oddała swoje życie Jezusowi. Przyjmowała chrzest. I kiedy zamieniliśmy parę zdań po tym chrzcie, powiedziała mi: trochę długo mi zajęło. A ja mówię: lepiej później niż wcale. Ważne, że się dochodzi do tego punktu, że Bóg dał łaskę. Nigdy nie wiesz, co twoje słowa mogą znaczyć dla drugiej osoby. Ale choćby 1%. Choćby 1%. Byliście kiedyś w stodole? Teraz to już tak rzadki widok. Rzadko widać stodoły, takie murowane, stare niemieckie stodoły. I kiedy się wchodziło, moja babcia mieszkała na wsi. Wprawdzie nie miała gospodarstwa, ale rodzina mojej babci miała gospodarstwo. Tak pamiętam, jak przez mgłę, jak się w tym wielkich snopach siana razem z kuzynem rzucaliśmy. I być może to miasto jest jak taka wielka stodoła, jest mnóstwo siana. A Bóg dzisiaj do ciebie, do mnie chce powiedzieć: tam ukryte są igły. Szukaj igły z tego siana. Bo ja mam swój 1%, który chcę przyprowadzić do siebie. Których pragnę poruszyć. Przemiana myślenia zawsze powoduje, że jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka. I nigdy nie potrafimy przejść obojętnie. Mam 28 lat. I ktoś może powiedzieć: w twoim wieku co można mieć do powiedzenia? Nie ma przecież problemów. Życie stoi przed tobą otworem. Ale powiem wam z doświadczenia, że niczego w życiu tak bardzo nie cenię, jak pokoju. Że gdybyście dzisiaj zaoferowali mi wielką fortunę i nóż na gardle, nigdy w życiu bym na to nie poszedł. Jeżeli zaproponowalibyście mi życie jak w Hollywoodzie, jeżeli zapewnilibyście, żebym nie musiał nigdy więcej płacić rachunków, że na moim koncie byłoby 10 zer, a równocześnie zaoferowalibyście mi tylko depresję, nigdy w życiu bym się na to nie zgodził. Wiecie, kiedy najbardziej doceniamy Boży pokój w naszym życiu? Kiedy coś idzie nie tak. Kiedy coś nie idzie po naszej myśli. A być może wtedy, kiedy odwracamy się od Pana Boga, zabraknie Go trochę w naszym życiu. Ludzie, którzy żyją na świecie, mogą przybierać różne maski. Mogą być wielcy, silni, mogą tworzyć różne pozory. Ale tam za zamkniętymi drzwiami jest człowiek, który potrzebuje pokoju. Jestem ja i ty, którzy tylko wyłącznie doskonale wiemy, co jest w nas. I czasami widzimy siebie w takich lub innych kategoriach, w pewnych rolach. Widzimy brata Leszka, który tutaj śpiewa, który trzyma bas i pięknie gra. Widzimy pastora, który jest zazwyczaj elegancko ubrany, który otwiera przed wami Słowo Boże. Witamy się. I zawsze widzimy siebie w pewien sposób. Ale to nigdy nie jest tak stuprocentowo to, co jesteśmy my. Tylko Bóg nas doskonale zna. I On zna twoje rozterki. On zna twoje problemy. I On doskonale wie, jak na nie odpowiedzieć. Bóg pragnie, abyśmy nauczyli się składać nasze ciało na ofiarę żywą, świętą, Jemu przyjemną, bo taka winna być wasza duchowa służba. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Drogi Ojcze, tak z całego serca dziękuję ci za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Ale ono jest tylko wtedy żywe i skuteczne, kiedy my otwieramy nasze serca i wyznajemy: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Przyjdź i przemieniaj, poruszaj. Tak dziękuję Ci za dzisiejsze słowo. Tak dziękuję Ci za to, Panie, że Ty pragniesz przemieniać nasze serca. Że Ty pragniesz dotykać się nas. Ale tak wierzę, Panie, i wyznaję to, że Ty, Panie, Kościół stworzyłeś po to, abyśmy byli razem. Abyśmy sobie byli pomocą. Abyśmy siebie nawzajem wspierali. Abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Abyśmy, Panie, idąc za przykładem, który nam dałeś, będąc tu na ziemi, przyjmowali do siebie tych, których nikt nie chce przyjąć. Tych, których świat się wyrzekł. Abyśmy, Panie, byli Twoim światłem dla tego świata. Abyśmy byli Twoją solą. Aby już nie było to, co ja chcę. Aby nie było to, co we mnie, ale to, co w Tobie. I abym, Panie, z pewnością w głosie mógł powiedzieć, że wszystko, co do tej pory osiągnąłem, zdobyłem, wszystko, co mam, uznaję za śmieci wobec doniosłości, jakie ma poznanie Chrystusa. Panie, tak modlę się, aby ta przemiana Twoja w nas wypełniała nas pokojem, abyśmy poddawali pod posłuszeństwo myśli Chrystusowej wszelką myśl, która pojawia się w nas. Abyśmy, Panie, przede wszystkim potrafili dostrzec drugą osobę, drugiego człowieka i okazać mu pomoc, wyciągnąć dłoń, nie wyciągnąć palec, ale wyciągnąć dłoń. Być może otworzyć swoje mieszkanie. Otworzyć swoje serce. Bo drugi człowiek jest najważniejszy. Nie racje, nie przekonania. Ale drugi człowiek. Panie, tak dziękuję Ci za to, że w tej miejscowości w Bytomiu Odrzańskim Ty masz swoje 10%, które wołają do Ciebie, ale nie wiedzą jak. Daj nam, Panie, być tymi siewcami, którzy zakasają rękawy i wyjdą na pole. Halleluja. Halleluja. Halleluja.